Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając, mówił do zgromadzonych: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniążki do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w ostatnich tygodniach jakoś tak składa się w czytaniach biblijnych sporo tych porównań, powiedziałbym językiem współczesnym, odzieżowych, o tych płaszczach, o tych ubraniach, bo cały czas jesteśmy w temacie ukrywania się przed Panem Bogiem, braku ufności, tego zakopywania się, tego budowania swojego domku, tego schronu, tej piwnicy, w której siedzimy po ciemku, bojąc się światła, bądź podstawy wiary odkrywania się, zrzucania właśnie płaszcza. I dzisiaj Chrystus przestrzega: strzeżcie się uczonych w piśmie, z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Proszę zwrócić uwagę na ten zwrot: powłóczyste szaty. No, przepraszam, chyba najbardziej ubranym w powłóczyste szaty teraz w tym zgromadzeniu jestem ja. Więc, proszę Państwa, powłóczyste szaty dobrze przylegają. Powłóczysta szata się tak rozlewa jak ciało i dotyka mnie całego, daje mi poczucie bezpieczeństwa. To, co mówiłem, to umiłowanie polarów, tych miękkich kurteczek. My się lubimy tak ubrać właśnie w taki ładny strój. Ja się na tym nie znam, pewnie jakaś kobieta by to lepiej wszystko wytłumaczyła, ale powłóczysta szata mnie dobrze okryje. W każdy zakątek mojego ciała wejdzie i mnie przytuli i będę miał poczucie bezpieczeństwa. Powłóczysta szata jest długa, zakrywa mnie całego. W przypadku kapłana też jest to zamysł Kościoła, że ja zakładam albę, długą, białą szatę, żeby zakryć swoją prywatność. Ja tu przed Państwem nie stoję jako prywatny człowiek, tylko tego, którego posłał Chrystus. Powłóczysta szata czyni iluzję wielkości. Jeśli się powłóczystą szatę podniesie, to ja się robię duży w tym momencie, moja powierzchnia rośnie o pół metra kwadratowego. Powłóczysta szata daje poczucie wielkości, prawda? Chodzą niektórzy, tymi płaszczami zawijają te rozwiane suknie, rozwiane włosy. Nieraz się śmieję do sióstr zakonnych, że tylko te welony furkoczą na wietrze, są takie wielkie, czarne, prawda, piękne i wspaniałe znaki, sztandary Chrystusa. I Chrystus mówi: uważajcie tych, którzy się tak lękają i tak się ukrywają. To są swego rodzaju niebezpieczni ludzie. Te pokusy ukrycia się w czymkolwiek. Oczywiście szata może być utkana z przeróżnych rzeczy. To nie chodzi o szatę z materiału. To może być wykształcenie, to może być cynizm, to może być nieustanne żartowanie z wszystkiego, to może być jakaś beztroska, to może być rozwinięty intelekt. Otulam siebie z wszystkich stron, żeby poczuć bezpieczeństwo. My może nie chcemy robić naszej pobożności na pokaz. Rzeczywiście dzisiaj chyba większość ludzi, o ile by mogła, to by się, tak jak to często mówię w kościele, schowała gdzieś za filarem z tyłu, żeby ich nie było widać. Ale proszę mi wierzyć, że to jest ta sama pycha. Kiedyś przeczytałem u księdza Aleksandra Federowicza zaskakujące zdanie, że z pychy jest duma. Jeśli ktoś mówi: ja zrobiłem, ja jestem najmądrzejszy, jestem najlepszy. Jest to prymitywna forma pychy, taka duma. Ale z tej samej pychy jest nieśmiałość. Pycha ma dwie formy. Pychy chwalenia się, dumy, wynoszenia się i nieśmiałość. To jest druga forma pychy, jeszcze niekiedy bardziej przewrotna. I to są dwa sposoby chowania się. Człowiek pyszny, który się chwali w towarzystwie, który nie daje innym dojść do głosu, chowa się tak naprawdę. I ten, który siada gdzieś na końcu i on nie chce się odezwać, nie chce się pokazać, nie chce się otryć, też się chowa. Oczywiście taka fałszywa pokora gdzieś wyjdzie. Dla mnie jest tutaj takim przeuroczym historyjka, anegdota, nie wiem jak to w zasadzie nazwać, którą kiedyś gdzieś wyczytałem. Jako dwóch panów usiadło do obiadu, I półmisek był z mięsem i były dwa kawałki mięsa. Duży kawałek mięsa i mały kawałek mięsa. No i jeden facet trach ten duży kawałek mięsa i sobie na talerz położył. A ten drugi mówi, ojej, i tak pan wziął ten duży kawałek mięsa i tak sobie pan go położył na swój talerz? A on mówi, a jakby pan brał pierwszy, to który by pan wziął kawałek? No ja bym wziął mały. No to ma pan mały. My, proszę państwa, też tacy jesteśmy często właśnie. To co mówię, ilu z nas spotyka się jak przyjaciel, znajomy, mówi, a jestem głupi, no fatalnie jestem. No masz rację, jesteś głupi, zgadzam się z tobą. Jak to? Jak to się zgadzać? No ja jestem głupi, ale nie wolno tego powiedzieć, bo jestem tak głupi, że nie jestem głupi, a ty jesteś głupszy, prawda? My to pod ukryciem wyjdzie prędzej czy później pycha. Jeszcze Chrystus mówi o objadaniu wdów. Strzeżcie się tych, co objadają wdowy. Ja tu oczywiście będę trochę generalizował, ale wdowa jest to kobieta w trudnej sytuacji, bo ten mąż był, załóżmy, że jest to wdowa w miarę młoda kobieta, co innego, kiedy owdowieje kobieta w wieku lat 80, ale kiedy owdowieje kobieta w wieku lat 30, 40, która ma dzieci, ten mąż był tym ramieniem kobiecie tak potrzebnym do życia i nagle go nie ma, a dzieci zostały, kłopoty zostały, synowie zostali, z których trzeba wychowywać. I wiadomo jest, że taka wdowa gdzieś w głębi serca, o ile jej relacja ze zmarłym mężem na to pozwala, duchowa, szukałaby kogoś, kto by pojął ją za żonę jeszcze raz, kto by pomógł jej prowadzić. I to jest łatwo wykorzystać. Zresztą nie tylko wdowy i kobiety, które są pannami, które oczekują ciepła i opieki, łatwo jest wykorzystać. A z drugiej strony wdowy są to już kobiety, które się nauczyły pewnej zaradności. One potrafią prowadzić dom, z ich usług można skorzystać. I Chrystus przestrzega, że to łatwo być bohaterem właśnie przy wdowie, grać na jej uczuciach, emocjach, a siłą rzeczy czerpać z tego jakieś korzyści. To jest łatwo oczarować jakąś pannę, która może już długi okres czasu czeka na ukochanego, łatwo ją zabawić, zagrać jej na uczuciach i czymś zaimponować. Łatwo się ubrać w uznanie biednej kobiety, samotnej kobiety, poranionej kobiety. Łatwo się ubrać i Chrystus przed tym przestrzega. Łatwo się ubrać w długie modlitwy. Łatwo się ubrać w pobożne miny. To, co proszę państwa, nieraz mówiłem, że w kościele nieraz widać tu i ówdzie, jak trwa konkurs na najbardziej pobożną i smutną minę w kościele i taką złamaną postawę. Lepiej się nie uśmiechać. W uśmiechu się odkrywamy. Jak łatwo się schować za formułki. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem 3 razy do 4 razy, więc nie pamiętam. Przyszedłem otulony w szatę powłóczystą. Każde moje słowo było okryte. Nic się nie pokazuje. Ja państwu mówiłem kiedyś, po czym poznać dobrą spowiedź. Ja tu żadnej tajemnicy nie zdradzę. Że ktoś klęka przy konfesjonale i jest cisza. O, mówię, na gusieńki przyszedł. O, proszę księdza, nie wiem jak zacząć. O, dobra spowiedź się szykuje. Natomiast jak ktoś włącza ten swój magnetofon, tą swoją formułkę taką, przychodzą ludzie otuleni w nausznikach, w czapkach z pomponem, rękawiczkach z jednym palcem do spowiedzi, w takie miski okryte, w ogóle gogle na uszach zatkane. I proszę księdza, nic ksiądz o mnie się nie dowie. I odchodzą smutni. To przepraszam, to tak jakbym poszedł do lekarza ubrany w kombinezon narciarski i niech mi pan bada. No, niech mi pan spojrzy w oczy przez ciemne okulary. Odchodzimy wtedy smutnie. Pobożność jest często, pobożność, którą się chwalimy, proszę, tak mi zawsze żal tych ludzi, to są często starsi ludzie, patrzę na nich z wyrozumiałością. Proszę księdza, ja byłem 32 lat, 2 razy na pielgrzymce, proszę księdza, to jest moja legitymacja z Udalicji, a jest jeszcze przedwojenna, proszę księdza, moja ciocia to znała jedną ciocię, a ta ona znała kardynała Wyszyńskiego. I proszę księdza, i ja to kiedyś niosłem baldachim na procesji, i ja to, proszę księdza, ja to naprawdę jestem ważny, niech ksiądz sobie nie myśli, że jestem nieważny. Druga skrajność to byłoby to ukrywanie się, że siedzę z kimś przy stole, rozmawiamy o pielgrzymkach, a on nie powie, że był rzeczywiście wiele razy na pielgrzymce, to też by była fałszywa pokora. Proszę uważać na te różnego rodzaju warianty pychy, ale to pozerstwo religijne jest. To co nieraz słychać, że ja to się spowiadam u tego księdza, ja to należę do tego ruchu, z tym wszystkim trzeba pokornie. W to się też można się ubrać. Pamiętam tutaj historię, którą słyszałem przed laty, że gdzieś tam podobno był jakiś taki ksiądz, który to sprytnie wymyślił. Miał, proszę państwa, przy drzwiach wejściowych kaloryfer w przedpokoju i na kaloryferze miał półeczkę i na tej półce zawsze trzymał otwarty brewiarz. Jak ktoś do niego stukał, to on brał brewiarz, otwierał drzwi i mówił, słucham. I wszyscy mówili, Jezus Maria, kiedy się do niego nie zastuka, to on z brewiarzem w ręku. No można i mieć taki wariant. Ale pobożność, proszę uważać, czy pobożność jest wodą, która przenika mnie, powietrzem, która mnie przenika, świeża, czy pobożność stała się płaszczem, szatą powłóczystą, gdzie się cały zakryłem, już ten slang teologiczny, przepraszam, nieraz uczestniczyłem w jakimś tam dzieleniu się słowem w takich czy innych wspólnotach, już niektórzy mają dyżurne sformułowania takie religijne. Ksiądz Aleksander Fedorowicz mówił, że dlatego Bóg wprowadza kryzysy, żeby zerwać dach, żeby przewietrzyć tą naszą religijność, żeby nam właśnie coś poplątać. Niektórzy przeżywają to bardzo boleśnie, że mi się wszystko zawaliło. Kiedyś się modliłem, kiedyś miałem właśnie ulubiony filar i ulubione formułki, a teraz mnie ten filar nie cieszy i te formułki mnie nie cieszą. I Bogu dzięki, przychodzi czas, żeby zrobić stopień wyżej, krok w swojej rzeczywistej religijności. I tym obrazom tego zakrywania się, tym szatą powłóczystym przeciwstawia Jezus Chrystus obraz wdowy, która wrzuca dwa pieniążki, jeden grosz. Dlaczego dwa pieniążki? To tak podkreśla Pismo Święte, że jeszcze mogła powiedzieć: Panie Boże, to jeden pieniążek dla mnie, drugi dla Ciebie. Mogła to rozmienić, prawda? My nieraz właśnie mamy pieniążek dla Pana Boga, jakiś tam wieczór czy coś, i jeszcze mówimy: a da się rozmienić, to tak, godzinę dla mnie, godzinę dla Pana Boga, a jeszcze rozmienię, to na mniejsze drobne, jak w kiosku ruchu. Mogłaby mi Pani to rozmienić na 20 groszówki, prawda? Nie, miała dwa pieniążki, mogła sobie jeden zostawić. To jeden grosik był, ale wrzuciła wszystko. Przepraszam za porównanie, słowo rozebrała się przy tej skarboni. Już nie miała się potem w co ubrać, nie miała żadnego zabezpieczenia. Ja znam ludzi, którzy mi to mówili: proszę księdza, jak mam doła, to co robię? Przelatuję, ile mam na kontach. A na tym koncie mam 12 tysięcy, tak się od razu umacniam się pieniędzmi. Niektórzy sobie policzą, wyjmą z szuflady, pozamykają drzwi do mieszkania, zasłonią okna i tak sobie policzą, poukładają na kubki, 20 tu, 30 tu. To też może być płaszcz. Pieniądze są często płaszczem dla człowieka. I ona się tego płaszcza pozbawiła. Ona właśnie stała nagusieńka. Zresztą proszę zwrócić uwagę, przypowieść o marnotrawnym synu, zapewne mówiłem, ojciec czeka z płaszczem. Jezusa rozbierali, jak to jest podkreślone, zabrali mu wszystko, ostatnią szatę jeszcze grali na pieniądze, żeby mu zabrać. Został na krzyżu bez niczego, bez niczego. Księdza Aleksandra Fedorowicza, to mój taki mistrz duchowy, piżama była już tak przygnęła fragmentami do jego ran na ciele, że już cieli, jeszcze za życia, on potem tuż przed agonią, cieli piżamę i z niego zdejmowali po kawałku tą piżamę, bo nie mogli go z tej piżamy jakoś przebrać, kiedy był chory na nowotwór, byś miał przerzuty. I to wszystko jest zestawione, kochani, z pierwszym czytaniem, tam też jest wdowa z Sarepty, to jest ta historia, że Bóg zesłał na Izrael suszę, oczywiście susza to zaraz kryzys gospodarczy, i posyła proroka Eliasza do wdowy. Sytuacja jest dramatyczna, bo ta wdowa szykuje się na śmierć swoją i swojego syna. Mówi: jeszcze tylko zostało trochę oliwy i mąki, ja to upiekę, usmażę na tych drwach, które zbieram, i umrzemy. No, niesamowicie smutna i przerażająca scena. I przychodzi do niej mąż Boży. Kochani, wydawałoby się może, jak mąż Boży przyjdzie takiej biednej wdowy, to powie: kochana wdowo, czekaj, zaraz będę organizował jakieś jedzenie, nie pozwolę ci umrzeć, przecież jestem Bożym mężem. A sytuacja jest odwrotnie. Przychodzi Eliasz i mówi: daj mi pić. No to ona idzie pokornie, zamiast powiedzieć: to ty sobie odpocznij, zmęczona kobieto, ja sam tego pić. Nie, nie, daj mi pić. A jak ona idzie po wodę, to on jeszcze mówi: aha, jeszcze jeść mi przynieś, to drogie panie, wiecie, jak idziecie do kuchni, to mąż jeszcze krzyczy, żeby dokroić kanapkę. Facet jak jest głodny, to jest koniec świata i jest zły. I Eliasz, nie wiem na ile to było jego takiego trochę męskiego głodu, a na ile on był tak pewny, raczej to drugie, był pewny Pana Boga i siebie, że mówi: jeszcze jeść mi przynieś. A ona mówi: słuchaj, ja nic nie mam, na Boga Twego, ja naprawdę nic nie mam. Ugotuję dla siebie i dla syna i umrzemy. Dobrze, to ugotuj dla siebie i dla syna, ale pierw mi daj jeść. Otóż jak ja to odczytuję? Kiedy jesteś w trudnej sytuacji, to Bóg z miłości do ciebie ześle ci jeszcze kogoś trudnego. Jesteś w totalnej depresji, w smutku, przychodzi ktoś do ciebie, ty myślisz: może on mi pomoże. A on właśnie stoi w drzwiach i mówi: pomóż ty mi. Panie Boże, no nie takiego potrzebowałem. Potrzebowałem kogoś, kto mi pomoże. I Pan Bóg mówi: właśnie ci przesyłam takiego, co ci pomoże. Mianowicie chodzi o to, żebyś ty komuś pomógł. Kiedy masz depresję, zadzwoni do ciebie ciotka z Mokotowa, żebyś do niej przyjechał, bo jej kran kapie. Ja w tej chwili myślę o samobójstwie, a to ciotka dzwoni z kranem. No. Właśnie Bóg cię próbuje ratować. Bóg przysłał Eliasza, który powiedział: nakarm mnie, wdowo. I ona to zrobiła. Nakarm mnie wdową. Przysyła Bóg ludzi trudnych. Wiesz, dlaczego twój tata jest trudny? Bo Bóg ci chce życie uratować ze skrajnego egoizmu, który ci grozi. Wiesz, dlaczego twój braciszek jest taki trudny? W niczym ci nie pomoże. Kłóci się tylko z to. Wiesz, dlaczego twój ojciec pije? Nie znam wszystkich motywów, ale być może tak. To jest ostatnia szansa dla ciebie, żebyś się nauczył być twardym facetem i pomógł ojcu i pogadał z nim kiedyś się znowu. Gdyby twój tata był taki, to by cię głaskał po głowie i tylko ci kieszonkowe dawał, zginąłbyś w egoizmie. Więc Pan Bóg wymyślił ratunek dla ciebie. Twoja mama jest trudna, czepia się ciągle i musisz, przepraszam, stoczyć z jej chorobą duchową walkę. To jest dobro dla ciebie. Pan Bóg nam daje skarby trudnych ludzi. Jedno z najczęstszych pytań, proszę księdza, ja rozumiem, że ludzie chorują, alkoholicy, ofiary wypadków, ale malutkie dzieci, małe dzieci, no nowotwór u noworodka, no coś nie trafia. Panie, proszę księdza, dlaczego tak jest? Siostra Faustyna zadała to pytanie Jezusowi. Dlaczego malutkie dzieci tak chorują? A Jezus odpowiedział, to jest ostatnia szansa dla świata, żeby świat nie zginął. Bo zginiemy w egoizmie. A to dobrze, że jeszcze się rozczulamy, że jeszcze nas serce boli. Wyobrażacie sobie, proszę Państwa, gdyby wszystkie dzieci były zdrowe, w ogóle pensje rosną, wypadków nie ma, pogoda kwitnąca w Polsce. Na szczęście ktoś przyjdzie i się przyczepi do mnie i czegoś ode mnie chce. I na szczęście mi się brat rozchorował i dzwonię, miałem iść na imprezę, no ale on tak sam zostanie, dobra, to już nie pójdę na tę imprezę, zostanę z nim. Wielka, wielka szansa. Bóg przysłał tej wdowie, która już się szykowała na śmierć, wymagającego i trudnego Eliasza. A on był taki dumny, zresztą kochani, kochać kogoś to wymagać od niego. Kochać kogoś to wymagać. Jestem twoim ojcem, twoją matką, szanuj mnie, bo ci to dobrze zrobi. Ktoś, kto w to nie wierzy, że kochać to wymagać, przejdzie z dziećmi na tak zwane partnerstwo. Mówmy sobie po imieniu, no to ja tam, wiesz, ja ci wszystko zrobię, załatwię. Nie, proszę Państwa, wymagajmy od siebie. Wymagajmy od dla siebie szacunku. Ja muszę mieć szacunek dla was, wy miejcie szacunek dla mnie. Dlatego, że nam to dobrze zrobi. Człowiek, który nie wierzy w swoją misję, gdyby Eliasz nie wierzył w swoją misję, powiedział, ojej, to już nie rób sobie kłopotu. Nie rób sobie kłopotu. My nieraz do kogoś przychodzimy, on mówi, zrobić ci jeść. Oj, nie rób sobie kłopotu. Nie, zrób mi jeść, wiesz, to byś miał zasługę w niebie. Ja jestem strasznie głodny, nie mam ci pół lodówki. Chcę jeść od ciebie. Jeszcze pogadaj ze mną. My mówimy, oj, pewnie ci zabieram czas, tak? No to ja zmykam, to ci będę czas zabierał. Przyszedłem po co? Zabrać ci czas. W nieodpowiedniej chwili wpadłem, oj, to dobrze trafiłem. Wymagajmy od siebie. Proszę właśnie zwrócić uwagę, co my mamy problem w Polsce. Nauczyciele boją się wymagać od uczniów. Ojej, bylebyście mnie nie pobili, to siedźcie jakoś w tej klasie. Księża też nieraz się wymagają, boją się może wymagać w konfesjonale, bo to trzeba kochać kogoś, żeby od niego wymagać. I wierzyć w słuszność Słowa Bożego. Eliasz w to uwierzył, Pismo Święte mówi wyraźnie, dlaczego on od tej kobiety tyle wymagał, bo uwierzył w to, bo Pan Bóg Izraela rzekł, tak, dzban mąki się nie wyczerpie i baryłka oliwy nie opróżni się, daj mi jeść, nie bój się. Uwierzyłem w Słowo Boże. Złapać Pana Boga za Słowo. To jest takie piękne. Dzisiaj rozmawiałem z pewnym człowiekiem. Opowiada tam o planach zmiany mieszkania. Ja mówię, tak, zmienisz, to cię odwiedzę. O, trzymam księdza za Słowo. Wpadnie ksiądz do mnie? Trzymam, już mam. No i mam je. Panie Boże, kiedyś powiedziałeś, że Ty mnie uratujesz przed demonem. Panie Boże, tylko bez numerów. Na chrzcie obiecałeś mi, że Ty mnie zbawisz. Trzymajmy Pana Boga za Słowo, On to kocha. Przypominajmy Mu te Jego słowa. My się często boimy właśnie być tacy zarozumiali. Ja jeszcze tu jedną rzecz przytoczę. Mianowicie dzisiaj Kościół przeznaczył do czytania kilka wierszy z pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie jest o Eliaszu. Ale ja przytoczę, co się działo dalej. Mianowicie dalej sytuacja się rozwijała też tragicznie, bo syn tej wdowy umarł. Syn tej wdowy umarł i ona mówi do niego, Eliaszu, czy po to przyszedłeś do mnie, aby przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz odpowiedział, daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał i położył na swoim łóżku. Potem wzywając Pana Boga, rzekł, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Przepraszam, Eliasz ma pretensje do Pana Boga i to jest takie piękne. No Panie Boże, no to kobieta mnie karmi, no. Oddaje mi ostatni chleb, a Ty odbierasz syna, no. To, co powiedział w filmie Dom ten Janczar, aktor nad grobem Popiołka. Panie Boże, tak się nie robi. No co ty? Nie wstyd ci, Panie Boże? Pamiętajcie, jest coś takiego przeuroczego, jak zarozumiałość dzieci ufających w miłość swoich rodziców. Dziecko jest zarozumiałe. Ono wymaga dużo od rodziców. Tato, masz tu przy mnie siedzieć, powie córka. Ale już siedzę godzinę. To będziesz całą noc siedział, bo ty mnie kochasz. My się często pod pozorem takiej, żeby Panu Bogu nie zawracać głowy, mówimy, Panie Boże, daj mi, nie chciałbym za dużo prosić, może odrobineczkę. My się tak żegnamy, tak zmiłuj się nade mną, bo wiecie co? Jak mi nie da, to nie wyjdę na idiotę. Rozumiecie? Jak ja bym tak strasznie Pana Boga prosił, Panie Boże, masz mi tutaj dać, bo mi się to należy, jestem Twoim synem, a jak mi nie da, no to strasznie się skompromitowałem. Wszystko się wyda. Więc my mówimy tak, Panie Boże, gdybyś był łaskaw, ewentualnie, no może odrobinękę nie dał. No nie dał, ale ja tak za bardzo nie prosiłem, to wiadomo, że dlaczego nie dał, nie? Otóż Eliasz mówi, Panie Boże, no co za numery, no. Kobieta mnie pod dach przyjęła, daje mi jeść, a ty jej syna zabierasz i uwaga, on go wskrzesza. Ale jak? Posłuchajcie, dlatego że my wszyscy mamy dookoła siebie ludzi do wskrzeszenia. Właśnie wracając do tych sytuacji rodzinnych, być może musisz wskrzesić ojca, który umarł duchowo i dlatego pije. Może wskrzesić małżeństwo swoich rodziców, może wskrzesić swoją siostrę, może musisz wskrzesić swojego chłopaka, który widzisz, że umiera. Jak to zrobił Eliasz? Uważajcie, sposób na ożywianie zmarłych ludzi. Na to Eliasz powiedział, daj mi Twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał. Bierze nieboszczyka, no trupa, i niesie do siebie, w swój świat. To jest, przepraszam, bardzo nieprzyjemne. My byśmy wszystko chcieli mieć w domu, tylko nie jakiegoś nieboszczyka, no. Niesie go do domu i położył go na swoim łóżku. Widzisz? Musisz tego zmarłego wpuścić w swój świat. I co jeszcze? Potem wzywając Pana Boga, trzykrotnie położył się na tym dziecku i powiedział, Panie mój Boże, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. On cały przygnął do tego dziecka, całym ciałem. To było, przepraszam, kłaść się na nieboszczyku, to niezbyt chyba przyjemna sprawa, nigdy nie próbowaliśmy zapewne, ale wiecie co? My chcemy nieraz obudzić do życia ojca, mąż, żonę. Tak jak się idzie w lesie i zdechła żaba leży i tak patykiem człowiek bierze i tak, żywa ty, weź ją tam trąć. My tak za drzwi mówimy, a ty się tata nie mądrzy i trzaskamy drzwiami i zwiewamy. Żona z mężem przez kuchnię rozmawia, a to trzeba przylgnąć. To nie chodzi o przytulenie od razu się nie da. Ale przylgnąć do życia. Jakie było to dzieciństwo tego mojego ojca? Wujek coś kiedyś mówił, że jego dziadek bardzo go bił. To może to jest tajemnica, że on się nas tak boi. A w ogóle czym on żyje? Przylgnąć do kogoś. Nie palcem. Jezus Chrystus do nas przylgnął. Otulał, przytulał, dotykał. To jest sposób na właśnie ożywianie człowieka. To dlatego twój brat nie żyje, bo żeś z nim nawet kawy nigdy nie próbował wypić. Chodź, brachu, na kawę dobrą mam jakieś ciasto, chodź na piwo skoczymy, no. Poopowiadaj mi sobie. Co to za muzyka? Słuchasz, wiesz, podoba mi się nawet. Co to za kapela gra? Pożyć tej kasety, sobie do samochodu wezmę. Wiecie, ile by się brać? Mój brat, mój starszy brat, powiedział, że mu się to podoba i wziął ode mnie kasetę. Moja starsza siostra przylgnęła do mnie, że mi pożyczyła tam jakiś kosmetyk czy coś. Przylgnijmy do siebie. Na odległość patykiem nikogo nie podniesiemy, nie poderwiemy do życia. Eliasz przylgnął do tego chłopca, i Bóg przywrócił mu życie. Proszę zwrócić uwagę, że w domach ludzie lgnęli do siebie, bo razem spędzali czas. To opowieści o tradycyjnych domach. Był ten stół, przy którym ludzie siedzieli. Kiedy nie było telewizorów, opowiadali sobie różne historie na wsiach. Tam chodzili na nieszpory, potem przeszli do domów. Dzisiaj ktoś powiedział, nasze domy przypominają skrzyżowania. I to jeszcze skrzyżowania wielopoziomowe. Tata skręca w lewo na tym poziomie, a tego mijasz na górze właśnie w przedpokoju. My się w ogóle nie spotykamy w naszych domach. Jeśli już przychodzimy, to siedzimy obok siebie i patrzymy się w telewizor, nie rozmawiamy. Nie ma tego dotyku. Kiedyś taką miałem polemikę teraz ze studentami ostatnio. Może ktoś z Państwa był w Stanach Zjednoczonych, na pewno był, to lepiej to rozumie, ale mi się to nawet podoba. I to chyba nie jest tylko filmowe, że ci Amerykanie na tych filmach ciągle mówią, cześć tato, skocz do sklepu, kocham cię. Ciągle mówią to, kocham cię, mamo, kocham, ja też cię kocham. I buziak, i buziak. U nas w Polsce dzień dobry mówimy, szczęść Boże mówimy, natomiast nie potrafimy do siebie przylgnąć takim słowem spędzania swojego czasu. Przepraszam, ja wiem, że ty powiesz, ale proszę księdza, to tak jest z moim tatą, z moim bratem rozmawiać. On jest jak, no właśnie jak nieboszczyk, no. Ale Eliasz się właśnie do nieboszczyka przytulił. On jest nieciekawy jak nieboszczyk, milczy jak nieboszczyk, nieraz pachnie jak nieboszczyk, czyli mało sympatycznie. Otóż, drodzy Państwo, kończąc tę refleksję, wspominam dzisiaj wszystkie wdowy, które spotykamy w swojej kapłańskiej pracy i wdowców, tych pięknych, którzy zrzucili płaszcz i te powłóczyste szaty i oddali wszystko Panu Bogu w Otwocku na pierwszej parafii, kiedy chodziłem po kolędzie, mijałem kiedyś taki właśnie, trudno mi to nazwać, chałupę, szopę. Ja w zasadzie nie wiedziałem, czy to nie jest jakiś stary budynek gospodarczy, ale taka babinka wyszła. Proszę księdza, to na księdza czekam. Weszłem, wszedłem do jej domu. Widok przerażający. Żarówka na dwóch drutach wisi przy suficie. Na stole zamiast obrusa gazeta. Woda prawie zamarznięta. Gdzieś tam w wiadrze w przedsionku, ale grzyb na ścianach, czuć tą wilgoć. Ale pomodliliśmy się. Było przygotowane Pismo Święte i krzyżyk i świeczka się paliła na stole. I potem ona, kiedy już się pomodliliśmy, podaje mi pieniądze, przepraszając, że nie ma koperty, że podaje mi te banknoty tak bez koperty, ale widzę, że podaje mi tak z połowę swojej emerytury. To tak jakby ktoś mi dzisiaj dał 300, 400, 500 zł. No ja wiem, że to są duże pieniądze. Widzę, jak ona mieszka, więc mówię do niej, czy pani wie, ile mi pani daje? Bo starszym ludziom się nieraz mylą banknoty. To jest bardzo dużo. Ja wiem, proszę księdza, bo ja nie chodzę już do kościoła i nie rzucam na tacy. Ja tak cały rok zbierałam na ten dom katechetyczny, co tam budujecie. Także niech ksiądz przyjmie. No, proszę Państwa, biorę te pieniądze, ale mnie w ręce parzą, bo widzę, jak ona żyje. A z drugiej strony widzę jej radość. Jaką dumą ona mi daje, że tyle uzbierała, rzeczywiście dużo. I mówię, wie pani co, no biorę te pieniądze, chcę jakoś się usatysfakcjonować. W porównaniu do pani, mówię, to inni dają mało. A ona mówi, mało? Poszła do szafy, żeby mi dołożyć. Jezus, mówię, kobieto kochana, co ty robisz? Skąd pani ma tyle pieniędzy? No, proszę księdza, jestem bardzo bogata. Co pani powiedziała? Jestem bardzo bogata. Pierwszy raz i ostatni w życiu ktoś mi to powiedział, jak chodziłem po kolędzie. Proszę Państwa, wchodziłem do takich domów, gdzie 3-4 samochody stały przed domem. Jak myślicie, co słyszałem? Bida, proszę księdza. Raz jeden taryfiarz mi wyłożył taką filozofię, że ja do dziś nad tym myślę. On mówił, proszę księdza, ja zarobię dziennie, jak jeżdżę w firmie, co mnie wynajmują na cały dzień, jeżdżę od rana do wieczora na licznik włączony, ja zarobię kilkaset złotych i tysiąc. Ale co z tego, jak ja to wydam? To jest mistrzostwo świata, proszę Państwa. Co z tego, jak ja to wydam? Bo żebym ja tego nie wydał. Przypominam sobie te ubogie, w cudzysłowie, wdowy, te prostych ludzi, kochani. Dzisiaj oni są tak nie w modzie. Dzisiaj są w modzie ci skomplikowani intelektualni, co na wszystko mają odpowiedź. Pamiętam, kiedyś zespół religijny, młodzieżowy instalował się w jakimś kościele, gdzieś tam na Kurpiach bodajże. Mieli mieć koncert dla młodzieży i ci chłopcy z dumą wnoszą swoje piweje, wzmacniacze. A taka staruszka, siostra, zakrystianka siedzi i przygląda się tym sprzętom i wnoszą jakieś klawisze, gitary. Ona mówi, co to jest? A jeden z nich mówi, proszę siostry, to jest syntezator Korg. Korg, rozumiesz? A co to ten syntezator? No taki mówi... No to na klawiszach się gra, tylko to proszę siostry, to jest cyfrowe. To jest cyfrowe. Tu normalnie można tak zrobić, że ptaki, jak można zrobić śpiew ptaków na tym instrumencie. I nie ma żadnego szumu, bo to jest cyfrowe. Ona mówi, a jak wyjdę rano, to też mi ptaki śpiewają tam za kościołem, tylko że nieraz mi szumi w głowie, to prawda. To ja już chyba, mówi, cyfrowa nie jestem. Prostota tych ludzi, czy ten emeryt, o którym mi jeden pan opowiadał o swoim ojcu, znam tego pana, mówi do niego, synu, sam żyje wdowiec, jaki jestem szczęśliwy. Odmówiłem już dziś różaniec, powyglądałem przez balkon. Proszę Państwa, czy wy się cieszycie, że możecie powyglądać przez balkon? Ale fajnie się dzieje. Ludzie chodzą, samochody jeżdżą, korek się zrobił, światła się zepsuły. Ile się dzieje? Myśmy się przestali cieszyć tym. Pamiętacie? Ja uwielbiałem zawsze patrzeć, jak śmieciarka przyjeżdżała na podwórko. Otóż mama mnie sadzała na parapecie i śmieciarka przyjeżdżała. Była cała akcja ze śmieciarką. Ja się do dzisiaj przy śmieciarkach zatrzymuję. Prostota ludzi. Oddam ci, Panie Boże, dwa grosiki. I jeszcze raz muszę was nauczyć jednego zwrotu, co ten emeryt mi mówił. Proszę księdza, wstaję rano, sokawku. Skrót od sobie zrobię kawkę. Sokawku, po obiedzie soherbatku. Proszę Państwa, jeśli mielibyście doła, radzę Wam. Sokawku, soherbatku, sospanko. Rady wdów w wdowców, emerytów na życie. To naprawdę działa. Cieszyć się i oddać Panu Bogu te swoje mądre płaszcze. My w zasadzie nie chodzimy w płaszczach, my chodzimy w zbrojach. Pamiętacie historię Dawida, który szedł walczyć z Goliatem i ubrali go w zbroję Saula. Mało się ten mały Dawid nie pozabijał w tym żelastwie. I powiedział, zabierzcie to, ta zbroja na mnie nie pasuje, ja pójdę walczyć tak jak potrafię. Wiecie, dlaczego jest nam tak nieraz ciężko w życiu? Bo świat chce nam założyć zbroję, że musisz być zawsze dowcipny, inteligentny, błyskotliwy, znać się na wszystkim w towarzystwie i chodzisz w tej zbroi, tak ci ciężko, tak idziesz, taki przerażony. Zrzucić tą zbroję, zrzucić ten płaszcz, zrzucić tą szastę powłóczystą i przejść na tą ekonomię zasilania, że tak powiem, którą mieli ci prostaczkowie z Ewangelii. Prostaczkowie z Ewangelii, którzy się dziwili. Pamiętacie, co nam ksiądz Twardowski mówił? Naucz się dziwić, że mucha lata, że słońce zachodzi. O, jakie to fajne. My się cieszymy, jak słońce zachodzi na płaskim ekranie, na wysokiej rozdzielczości. Ale słońce, zachód słońca. Ale tam zachodzi naprawdę. Nie, mnie to nie ciekawi. W telewizorze to zachodzi słońce. Proszę zwrócić uwagę, takie. Niektórzy mówią, że Japończycy przeszli już mutację soczewki, oni patrzą na świat przez kamerę. Oni już nie potrafią inaczej. My już też przeszliśmy mutację soczewki, że nie potrafimy patrzeć na świat. Przepraszam, byłem... A tutaj na Starym Mieście kolega kolegę wołał z góry, bo ten już był przy tunelu na dole, woła go i mówi, poczekaj, zadzwonię do ciebie, odbierz telefon. Zapomnieliśmy cieszyć się tym, że jeszcze można bez tej cudownej komórki porozmawiać. Niech nam to dzisiejsza wdowa patronka doda odwagi, by się przed Panem Bogiem rozebrać, jak ta z Sarepty, by zrobić ostatnią już kanapkę temu, który do nas przychodzi. A co dalej? Niech się Pan Bóg martwi. Niech się Pan Bóg martwi. On dał słowo, że prostaczkowie czystego serca, którzy płaczą i smucą się, będą błogosławieni. Bóg dał nam słowo. Panie Boże, my wszyscy tu w Kościele Ci za to słowo mocno łapiemy i wkładamy je do naszych serc. Amen. Wierzę w jednego Boga. Kochani, z tą zarozumiałością dzieci, którzy są świadome, że są kochane i że mogą od rodziców wymagać, mogą wymagać nawet z taką zachłannością. My teraz też odważnie i z zachłannością kochanych dzieci zanieśmy przed tron Boży nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby miłował cały świat, wymagając od ludzi prawdziwej, realnej miłości. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za naszych najbliższych, w zasadzie to za nas, abyśmy potrafili wskrzeszać naszych umarłych ojców, tych, którzy umarli na smutek, naszych umarłych rodziców, których miłość małżeńska umarła, naszych braci umarłych, byśmy umieli wskrzeszać, ale w ten sposób, że zaprosimy ich do swojego pokoju, posadzimy na swoim łóżku i życzliwością przylgniemy do nich całym ciałem, by przez to Duch Święty mógł przez nich ożywić ich serca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się, mając w pamięci wczorajszą rocznicę, za wszystkich poległych w obronie ojczyzny. Dla nas się to wydaje oczywiste i proste, że tu w Kościele możemy się modlić po polsku, ale przecież to wcale nie jest takie oczywiste i konieczne. Dziękujmy tym, którzy oddali życie, by to marzenie o wolnej Polsce się spełniło, byśmy my mogli być teraz tego marzenia uczestnikami. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, kapłanów, by nie bali się z miłości do swoich podopiecznych wymagać od nich. Ciebie prosimy. Za wszystkie wdowy, wdowców, za ludzi samotnych, aby Bóg był pocieszeniem pewnej pustki ich życia. Ciebie prosimy. Za zmarłych, Marię Bednarek, Stanisława i Janusza Bednarek, by Pan otworzył im drzwi mieszkań, które przygotował od wieków dla nich w niebie. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pamiętali w trudnych chwilach. Bóg obiecał, że nie zginiemy. Bóg obiecał, że będzie naszym największym obrońcą, abyśmy go mocno w sercu trzymali za słowo. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, my często też jesteśmy przekonani, że już nadchodzi śmierć duchowa, śmierć naszej radości, optymizmu, nadziei. Spraw, aby stanął na drodze naszego życia ktoś, kto będzie Twoim posłańcem, kto będzie nawet trudny i wymagający, by przez niego Twoja prawda i Twoja nadzieja zawitała w nasze serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.